Państwo, otwieram posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Zdrowia i Spraw Socjalnych. Witam Panią Wójt, witam dyrektor zespołu szkół, Panią Elżbietę Kędrę, witam Panią Agnieszkę Duszkę, zastępcę dyrektora zespołu szkół w Zawonii, radnych i mieszkańców i pracownika Urzędu Gminy, który od dzisiaj, w sumie można powiedzieć, będzie obsługiwać naszą Komisję Oświaty, jeżeli chodzi o protokół, bo już wiadomo, że będzie wcześniej Pani Dominika Brzezińska pracuje. Porządek obrad przedstawia się następująco. Punkt pierwszy. Przygotowanie szkół do nowej reformy oświaty. Punkt drugi. Zaopiniowanie projektu uchwał nr 32/202/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Nr 32/203/2017 w sprawie określania kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawonia oraz określania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. Punkt trzeci, sprawy bieżące. Kto jest za takim porządkiem obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Przechodzimy teraz do punktu pierwszego. Szanowni Państwo, jak wiecie, od 1 września zaczyna obowiązywać nowa reforma oświaty. No, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej, no, mocnych zmian nie powinno być, ale w efekcie okazuje się, że zmiany jednak będą dosyć gruntowne. I chcielibyśmy na ten temat porozmawiać właśnie z dyrektorami naszych szkół, jak się będą przedstawiały zmiany, bądź też nie, ewentualnie inne rzeczy. Poproszę najpierw Panią Dyrektor o zabranie głosu. Elżbietę Kędrę.
Jeżeli chodzi o reformę, no zmiany oczywiście się odbiją na godzinach, bo nowe ramówki, które są dużo mniejsze. No jest chociażby ten powód, że gimnazjum i szkoła podstawowa, ten wyższy etap to było 6 lat, a teraz będzie 5 lat, więc to już jeden rok generalnie spada. Jak to będzie wyglądało? Na przykład ja tak może powiedziałem, na przedmioty przygotowałam. Język polski było 30 godzin, będzie 25. To już jest de facto właściwie jeden nauczyciel. No ja akurat nie zawsze mówię o sobie, bo ja też uczę polskiego, więc te 5 godzin, które zostaje z 20, to jest jak gdyby ta moja zniżka, no więc zostaje 20 godzin. Więc to jest tylko dla tego nauczyciela. Historia spada mi z 10 do 9 godzin. WOS zostaje na poziomie 2. Język angielski spada z 17 do 15. Język niemiecki spada z 14 do 12. Matematyka spada z 24 do 20. I gdzie miałam dwóch matematyków, w tej chwili mam 20, będę miała na 3 lata, 20 godzin i to jest dla jednej osoby. Fizyka 4 godziny, czyli tak jak było, chemia 4, tak jak było, przyroda, to jest drugi temat, było 9 godzin przyrody. Nauczyciel specjalnie robił podyplomówkę z przyrody, to jest jakiś koszt, czek 3,5 tysiąca. W tej chwili będzie miał na uciechę 2 godziny. W jednej klasie 2 godziny, czyli z 9 na 2 godziny. Biologia 4 godziny, z 4 do 5 wzrasta, geografia z 4 do 5, plastyka spada z 6 do 4, muzyka 4, tak jak było, informatyka jest 5 i kolejny dylemat u mnie, wychowanie fizyczne, mam dwóch WF-istów, a spada z 24 do 20. Ja miałam pół etatu, bo jeden nauczyciel nie ma pół etatu, jeden miał cały, ponieważ zrobił jeszcze kolejne kwalifikacje do jednego przedmiotu, gdzie też z pięciu spada do 3. Więc tutaj no, poszedł na kolejny stopień, żeby jednak jakiś drugi przedmiot zrobić, żeby sobie ten etat uzupełnić, a tutaj jeden spada przedmiot i drugi przedmiot spada, także konsekwencje, zresztą teraz przekażę, jak to będzie wyglądało jeszcze. Technika, tak jak powiedziałam, spada, godziny wychowawcze z 6 do 5, ponieważ jedna klasa będzie mniej. Jeżeli chodzi o właśnie nauczycieli, to tak to się będzie przedstawiało, że nauczanie początkowe tutaj jest bez zmian, także tutaj nie ma. Ale natomiast na przykład jeden polonista będzie miał 15 godzin tylko, to drugi polonista będzie miał tylko 5. Jeżeli obydwu chciałaby zostawić pracy. Anglista będzie miał 21 godzin i tutaj wręcz mówią rozporządzenia o tym, że nie powinno być nadgodzin, ale to wynika z siatki, tutaj się nie da drugiemu nauczycielowi przydzielić, bo no, nikt mi nie przyjdzie z kolei na jedną klasę angielskiego, więc tutaj samoistnie nie da się tego zmienić. Tutaj pani właśnie matematyk miała jeszcze przyrodę, w tej chwili zostanie za 3 lata przy 10 godzinach. 8 matematyki i 2 przyrody. Kolejna matematyczka będzie miała wtedy 17. Informatyka, matematyka i wychowawstwo. Komunistki już mówiłam. Tutaj na przykład pani będzie miała przy trzech przedmiotach. Historia, WOS, geografia 17 godzin. Czyli kwalifikacje do trzech przedmiotów i nie zdobędzie nawet etatu. Kolejny językowiec 12 godzin, no i WF-iści. Jeżeli, no tak podzieliłam, bo chyba było jeden ma niepełne i drugi niepełne, więc tak jednemu obniżyłam i drugiemu, no oczywiście to jest propozycja moja tylko, no to wyjdzie na to, że jeden miałby 15, drugi miałby 8. Czyli z pół etatu do 8 spada, a ten z 18 spada do tych 15. No i tak by się to kształtowało. No natomiast tu pozostali, no to są już nauczyciele półetatowcy, więc to już jest takie, takie zatrudnienie, więc no będzie to troszeczkę rewolucja, bo będzie tutaj, no wstępnie powiem tak, no wstępnie mam już to trochę tak zaplanowane, no na razie oczywiście, jeżeli się zgodzą nauczyciele za to, to wydaje mi się, że uda mi się tak zrobić, żeby ich nie zostawić bez pracy. Ale to, to też będzie zależało od tego, jak będzie wyglądała właśnie chociażby sprawa świetlicy w Czeszowie, bo jeżeli będzie świetlica, biblioteka wtedy już przejdzie na swoje miejsce. Ja de facto skorzystam na tym, bo będę miała bibliotekę szkolną i mam już chętną nauczycielkę, która w kolejnie czwarte kwalifikacje, ale no żeby mieć etat, bardzo chętnie to zrobi. Oczywiście nie etat, tylko pół etatu, bo przy takiej małej szkole. No więc tak to mniej więcej będzie wyglądało. No tutaj najgorzej z polonistką też wydaje mi się, że tutaj za te 3 lata to może też mi się uda tutaj, bo tak rozmawiamy troszeczkę też o emeryturze, więc może też mi się ten problem rozwiąże. Najgorzej byłoby właśnie matematyków, no i łefiści. Dlatego też taka była nasza z panią dyrektor, też tutaj oczywiście ze zgodą pani wójt umowa, że nie przyjmujemy nowych osób. Żebyśmy na terenie gminy potrafili zapewnić naszym już stałym nauczycielom, którzy już u nas pracują ileś lat. Tym bardziej, że no ja nie mam nauczycieli z bardzo małym stażem pracy, bo ci nawet kontraktowi, którzy już są, a to jest jakieś 4-5 lat, no ale to wiadomo, że takie przedmioty i tego wymagały i poprzednicy przeszli na emeryturę. Natomiast nauczyciele, którzy pozostali, to są wszystko nauczyciele 23, 27, 30 lat pracy. Więc no to tylko właściwie z tym związane. Jeżeli chodzi o jakieś koszty dodatkowe związane z przygotowaniem szkoły do reformy, to raczej nie przewiduję. Ponieważ wyposażenie, które mam, to tak jak mówię, jeżeli bym dokupiła jeszcze jedną tablicę interaktywną, to każda klasa za 3 lata, kiedy mamy już tylko 8 klas, gimnazjum już wymrze, po prostu będą miały dobrze wyposażone sale. Też tutaj w ostatnim roku też ich wymieniłam, jeżeli chodzi o sprzęt, jakieś stoliki, coś. Także tu, jeżeli pod tym względem chodzi, teraz ten projekt, który realizujemy, też wzbogacił nas o jakieś nowe pomoce. Myślę, że tutaj nie będzie aż takiej potrzeby. Tutaj sobie z tym poradzimy, bardziej te osobowe bolączki. Tylko mówię, no jestem dobrej myśli, że uda mi się to. No jeżeli nie, no to będzie to tak wyglądało, że nauczyciele dostaną albo się zgodzą na mniejszy angaż, albo dostaną stan nieczynny i wtedy przez do tego roku czasu, przez te 6 miesięcy właściwie, no do roku czasu będą mogli być na stanie nieczynnym i on samoistnie wygasa i umowa po prostu wygasa. No ale to nie chciałam takich rzeczy, myślę, że nie będziemy tutaj musieli stosować, także no mówię, jestem dobrej myśli, że jakoś sobie poradzimy.
W tym stanie nieczynnym to płaci się też nauczycielowi.
Tak, tak, a on pracy nie wykonuje, ale musimy trzeba go zapłacić. To byłoby dodatkowe obciążenie wtedy, wiadomo. No ale to jest takie jedyne wyjście. To jest jedyne wyjście, żeby nie zostawić. No troszeczkę to jesteśmy wczoraj po spotkaniu z kuratorem, no takie było troszkę mieszane nasze uczucia, ponieważ nawet w tej chwili, ja na przykład nie mam nauczyciela z przygotowaniem do takiego przedmiotu jak edukacja dla bezpieczeństwa. To jest 1 godzina w całej edukacji. To trudno mi jest kogoś zmusić, żeby zrobił podyplomówkę za 3000 i zyskał 1 godzinę. No więc do tej pory to tak się odbywa, że ja po prostu wysyłam koniec sierpnia, początek września, wysyłam do kuratora prośbę o to, ażeby zezwolił mi na zatrudnienie niewykształconej osoby w tym kierunku. No i to zwierzę na rok czasu się tak dostaje. No ale w tej chwili, ponieważ, jak Państwo wiecie, no, zapewniają nam, że nikt nie straci tej pracy, więc mamy obowiązek, będzie otwarty w czasie wakacji specjalny portal taki z zatrudnieniem, gdzie mamy na stronie kuratoryjnej taką właśnie zakładkę i tam będziemy musieli wpisywać każde godziny, których nie obsadziliśmy. No ja mam taką na przykład też sytuację w tej chwili, ponieważ korzystam z programów tych unijnych, jeżeli chodzi o właśnie czytelnictwo i no musiałam chociaż, zresztą statut, który to też do tego zmusza, musiałam chociaż otworzyć punkt biblioteczny taki dwugodzinny, że szkoła jednak spełnia te wszystkie obowiązki, oprócz tego porozumienia z biblioteką publiczną. No więc ten nauczyciel mówi, no nie ma przygotowania do biblioteki, więc ja robię to na wakat, a dopiero we wrześniu przydzielam jako te dodatkowe godziny. Oczywiście tam z tym mniejszym wyposażeniem. Natomiast w tej chwili będę musiała to wszystko dać na wakat, ale zgłosić też na ten portal i może ktoś z innej szkoły mi się zgłosi. I już tym nie załatam komuś etatu. No to była taka bolączka, mówię, no u mnie akurat nie poczyniłam już takich kroków, że kogoś zmusiłam do tych studiów na tym kierunku, ale wczoraj byli tacy dyrektorzy, którzy wysłali swoich nauczycieli, płacą im za te studia podyplomowe. Oni kończą je w czerwcu, natomiast w październiku otrzymają dyplom. Czyli na dzień tworzenia arkusza oni nie mają kwalifikacji, więc muszą być w wakat. I teraz oni w październiku otrzymują dyplom i mogliby podjąć tą pracę, prawda? Nawet do tego pierwszego życia za pozwoleniem kuratora okazuje się, że może ktoś się zgłosi z pełnymi kwalifikacjami. A szkoła ponosi koszty. No, ale to są no po prostu... Ja myślę, że to tak z czasem też to się jakoś tam... trudno, ale no tak to mniej więcej wyglądało. Także myślę, że nie będzie wielkiej rewolucji. No może rewolucja jest bardziej w tej chwili dla mnie, bo nawet w tej chwili chcąc przygotować projekt organizacyjny szkoły, na który dostałam bardzo dużo, bo 7 dni, gdzie wczoraj dopiero dostaliśmy pewne wytyczne, musimy się posiłkować 3 rozporządzeniami, 3 różnymi ramówkami, bo co klasa to inna ramówka. I tutaj możemy dyrektorskie godziny wykorzystać na przykład na uzupełnienie komuś etatu i zwiększenie jakiegoś przedmiotu. Natomiast według nowej podstawy programowej nie możemy tego zrobić, musimy to dać na zajęcia pozalekcyjne. Gdzie my na przykład mamy w tej chwili projekt i zajęcia pozalekcyjne moglibyśmy sobie de facto darować, bo mamy zajęcia dodatkowe dla dzieci. No ale gdzie się muszę przydzielić? Także no to są takie już niuanse, ale no tak wynika sprawa i tutaj nic nie możemy po prostu zrobić. Także tak to mniej więcej będzie wyglądało.
Dziękuję Pani Dyrektor. Czy są jakieś pytania odnośnie?
Jedno pytanie takie, jak liczne są klasy w tej chwili?
W tej chwili to jest tak, klasa pierwsza ma mało około 9-osobową, klasa kolejna pierwsza na nowy rok też myślę, że 50-osobowa. No to wynika z reformy, że te 6-latki poszły wcześniej zmuszone właściwie do szkoły. Natomiast kolejne klasy to jest tak, że klasę drugą mam 12-osobową, klasę trzecią 19-osobową, klasę czwartą 19 osób, klasa piąta 19 osób, klasa szósta 16 osób, klasa pierwsza gimnazjum 17, druga gimnazjum 14 i trzecia jest
do 20.
To są takie małe, ale tym sposobem też nie dzielę na przedmiotach, na grupy
językowe.
Czy językowe, czy informatyka, prawda? I nie mam co. Chociaż wczoraj pan kurator powiedział coś takiego, że jeżeli by wymagałoby tego, że któremu z nauczycieli brakuje, przypuśćmy jakieś jednej godziny, przypuśćmy informatyki, no to właśnie, żebyśmy jednak szli w pokłon do naszych władz, żebyśmy jednak te klasy może dzielili, może ten zespół właśnie podzielić na nie, więc zespół taki mocniejszy i chociażby na tych kilku przedmiotach, żeby jednak przez ten okres tej właśnie przejścia, tej reformy, żebyśmy jednak pomogli tym nauczycielom, tym bardziej, że no, wszystko wskazuje na to, że lata kolejne będą lepsze. Ja w tej chwili w zerówce będę miała 21 osób. Także te kolejne roczniki, ale później kolejny rocznik 4-latków jest znowu tylko 14, ale później kolejny jest znowu 21. Także to tak się troszeczkę waha. No ale on cały czas tak myśli się o tym, że jednak w tej chwili jest ten większy przyrost i że w latach kolejnych gdzieś tam będzie. Ucieszyło mnie tylko jedno, że powiedział pan kurator, że od przyszłego roku subwencja już nie będzie na ucznia, tylko będzie na oddział. Więc, że zrobią wszystko, żeby zachować małe szkoły, nawet naprawdę bardzo małe szkoły, chociażby 3-4-klasowe, tych małych, tak jak było kiedyś właściwie, żeby jednak w każdym społeczeństwie była szkoła, no bo to jest taki troszeczkę też ośrodek kultury, jakiegoś takiego zjednania.
No dotrzymają słowa, bo to też tak
może... Tak, no dlatego mówię, to tak może też różnie, no ale tak jest. No chociażby ta subwencja, jeżeli będzie na oddział, no to no, dla mnie będzie też korzystniejsze to w tej chwili, bo wiadomo, że to samo, co klasy liczebności większej czy mniejszej, to samo musimy im zapewnić. No ale wtedy byłaby może większa subwencja. No ale to zobaczymy, jak to będzie, jak zobaczymy po prostu naliczenie.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja mam jeszcze takie pytanie, od razu będziemy później uchwałę podejmować odnośnie patrona szkoły, bo później mamy na szkołę podstawową i czy ten patron będzie...
To znaczy tak, ja zwracałam uwagę tutaj panu sekretarzowi, że właśnie wspominaliśmy patrona, no ale niestety tak, jeżeli chodzi o patrona, no ja znalazłam takie materiały na stronie ministerialnej, że proponuje się, ale tak jak mówię, jest w tej chwili projekt rozporządzenia, które wejdzie 1 września. Dlatego też pan sekretarz mi tak to zaargumentował, że jak wejdzie, to się to po prostu uzupełni. Chociaż na stronach kryteryjnych jest raczej mowa i tych ministerialnych, że proponujemy, aby szkoły, które podlegają zmianom organizacyjnym w związku z reformą, a mają patrona, żeby go już zachowały. Jeżeli chodzi o, tak, jeżeli chodzi o zespół, to właśnie jest wręcz wyszczególniony, że jeżeli wskazuje oczywiście organ prowadzący spośród imienia zespołu lub szkół podległych zespołowi. No ja powiem szczerze, że ja bym bardziej była przychylna temu, jakby się Państwo do tego przychylili, jeżeli można było, dlatego że no, czekają nas w czasie wakacji zmiany pieczątek. Musimy zmieniać też tutaj zgłoszenie ludzi, bo niektórzy byli do zespołu zgłoszeni, a musimy do podstawówki. Tych, którzy byli w gimnazjum, musimy tak samo przejąć znowu do... No to niby wszystko mówi się, że to jest tak wszystko z urzędu, ale w papierach, w ZUS-ie, wszędzie musi to być. I teraz no, pieczątkę przybijemy co? Szkoły podstawowe, bo taką muszę wyrobić, bo 1 września to już jest szkoła podstawowa. No a de facto bez imienia. I później znowu musiałabym kolejną pieczątkę wyrabiać, żeby już było z imieniem. Także jeżeli to by się dało, no to byłoby to naprawdę bardzo dobre, bo...
Jednocześnie jako organ prowadzący nie wprowadziłam do tego, że jest to projekt rozporządzenia. Wchodzi 1 września, możemy zrobić 1 września sesję nadzwyczajną i jednocześnie zmienić tą nazwę. Ale teraz ze względu na to, że jest to projekt,
to jest projekt rozporządzenia.
Ja nie widzę żadnego problemu, żeby 1 września zrobić po południu sesję nadzwyczajną i nadać imienia szkoły i żeby pieczątkowo już zmienić.
To znaczy tutaj tak, ale to powiem, że jeżeli chodzi o zgłoszenia do ZUS-u, to już muszę zrobić to w sierpniu.
No być może, ale jako organ prowadzący skłaniam się ku, jest to jednak projekt rozporządzenia, drodzy Państwo, to projekt jest tylko projektem, a decyzja oczywiście należy do.
A czy wiadomo właśnie, kiedy ten projekt wszedłby w życie, bo na przykład może się okazać, że
równo pierwszego. Można podjąć przed, ale z mocą obowiązującą od 1 września.
Myślałam, że może można wtedy w sierpniu zrobić. Albo
nie, no można, tylko że moc obowiązująca.
No, ale tak, ale on dalej nie obowiązuje. Nie?
Ale z mocą obowiązującą, że
no to w ramach to nie tego okresu.
Nie będzie dopiero od 1 września.
No właśnie. Tak. No to faktycznie duży problem.
No jest taki już, no taki kosztowny.
To znaczy to są koszty duże i duża
tak,
praca.
Też
i pracy. No, to w sierpniu i we wrześniu trzeba to wszystko powtórzyć.
No to byłby jakiś duży błąd, gdyby teraz już ta nazwa była wprowadzona.
Skoro się zaleca właśnie.
Skoro takie są tutaj te rozporządzenia.
Jako organ prowadzący tylko mi obowiązują nie projekty, ale rozporządzenia aktualne.
Ale czy gdzieś jest zakaz takiego przeniesienia takiego patrona? Czy gdzieś mamy coś, co nas tutaj...
Nie obowiązujące dopiero od 1 września.
Zgodnie
z obecnymi wytycznymi obowiązującym prawem jest to tylko szkoła podstawowa w Czeszowie. Tak jest zapisane.
To Państwo nie macie tego zapisane.
Zaraz, chwileczkę.
Przejdź na szkołę.
i we wrześniu to jakby z urzędu właściwie wejdzie, to nawet nie wiem, czy
to może uchwała. To tutaj łatwiej miały szkoły, które na przykład szkolcowała imieniem. I tutaj zostało jak gdyby, prawda?
Tak, nie nazwą, tylko pomieniem.
To zostaje. I tutaj zostaje imię, a u nas zespół imieniem i dlatego też tutaj...
No, sama logika i tutaj specyfika tej pracy i obrót dokumentów jednak wskazuje na to, że byłoby rozsądne, żeby to imię było do szkoły.
No tak, ale tutaj pani podważa jakby obowiązujące ustawy, tak, czy tam rozporządzenia, no to albo nas prawo obowiązuje, albo nas prawo nie obowiązuje.
Ewentualnie, bo to wiadomo, nadanie imienia było w ramach uchwały podejmowanej w 2006 roku i tam chyba w uchwale, że zespół szkół, że zmienić i dopisać ewentualnie, że też wchodzi szkoła podstawowa, też z imieniem księdza Wawrzyńca Bochenka.
A przepraszam bardzo, panie przewodniczący, dlaczego uważacie państwo, że nie może Rada Gminy podjąć uchwały w związku z wprowadzeniem od 1 września i tak dalej o nadaniu imienia czy nadaniu patrona w szkole nowo utworzonej od 1 września i tak dalej z, tak jak pan powiedział, obowiązywaniem od 1 września. Nie widzę przeszkód, może się mylę, żeby Rada Gminy przewidziała zmiany, które są nieodwracalne od 1 września i przyjęła patrona dla powstających 1 września szkół, oczywiście z mocą obowiązującą, czy z wykonaniem od 1 września. Wtedy można by było robić wcześniej zarówno pieczątki i wszystkie inne sprawy. W ZUS-ie przypuszczam, można zrobić za pomocą płatnika tylko zmianą, korektą nazw. Prawda?
Tak, no ale
tylko, że jednak i tak pieczątki, tak by.
To co, musielibyśmy uchwałę przyjąć z tego, co my...
Nie mówię o pracy teraz, tylko mówię o możliwości pieczątek, przygotowania. Uważam, że jest to możliwe przed 1 września.
Szkoła bez imienia. Jak pani będzie robić zgłoszenie do ZUS-u, to dalej będzie szkoła bez imienia, także to
nie jest miejsce. Nie, do ZUS-u muszę pewną nazwę podawać, także jeżeli jest z imieniem, to z imieniem.
Ale
w sierpniu będzie to i tak byłoby.
Także to nic na to nie poradzi.
No dobra,
to tutaj, to możemy coś tutaj zrobić w tym zakresie, czy dopiero na wrześniu?
No nie możemy spróbować jednak z tą nazwą. Zobaczymy, jakie będzie później rozstrzygnięcie.
Ale to pani powiedziała.
To nie ma co się opierać. Najwyżej wojewoda zakwestionuje.
Ja przedstawiłam państwu projekt, który jest oparty na obowiązujących rozporządzeniach. I tyle. A to, że one się zmieniły od 1 września, to ten projekt zmieniający będzie dopiero od 1 września. Więc a on mnie nie obowiązuje, więc nie przedstawię państwu, nie zaproponuję państwu czegoś, co jest, nie jest oparte na obowiązujących przepisach prawa.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
To co z tym zrobimy, proszę państwa? To jest pytanie.
Święto patrona jest w październiku. Można we wrześniu podjąć uchwałę i w październiku uroczyście otworzyć tę szkołę, tak?
Czy ewentualnie zmienimy na kolejnej sesji, przygotujemy projekt uchwały zmieniający właśnie tamtą nadającą patrona, a teraz przyjmiemy to w takiej formie? Czy
ja osobiście bym był za przyjęciem zmiany swojej uchwały z 2006 roku.
Ale to na następnej sesji, prawda? Byśmy to mogli dopiero przygotować ten projekt uchwały, tak?
To wiadomo, no jak projekt uchwały. To znaczy, to jest moje stanowisko, taka wizja.
A czy tutaj, jeżeli chodzi o tę uchwałę, to nas jakiś termin goni? Z tą, którą mamy dzisiaj?
Ale właśnie, jakby teraz tą przyjmiemy, potem naszą uchwałę, tą na przykład właśnie zmieniającą imię, to potem znowu musielibyśmy przyjąć uchwałę, która by...
z automatu, bo to wiadomo, jeżeli później byśmy zmienili nazwę, no to wiadomo, nie zmieniasz 10 tam powiedzmy uchwał lat do tyłu, że jest nazwa.
Nie, tylko dwie byśmy musieli zmienić. Tam to z 2006
i to. Czy są jeszcze jakieś pytania do pani dyrektor? Jeszcze ewentualnie może przy okazji teraz zapytam, jak jest pani dyrektor odnośnie tej remontu szkoły, tego ocieplenia, czy coś pani dyrektor?
Znaczy ja jeszcze nie znam szczegółów.
Aha, jeszcze pani.
Ja nie znam szczegółów, ponieważ no to akurat nie gmina składała wniosek. Ja tylko byłam osobą, może taką doradczą na początku, jak projektowaliśmy to, ale które mamy umówione spotkanie w najbliższym tygodniu, gdzie dowiem się szczegółów, no bo też chciałabym wiedzieć, jak właśnie będzie tam przebiegała ta praca, bo też myślałam o tym, żeby przy okazji może zrobić jeszcze dodatkowe rzeczy, jeśli są kurs, to żebyśmy jeszcze ewentualnie, ale to no, muszę poznać szczegóły,
na razie
nie znam ich, także.
To jeżeli nie ma.
To a propos tego, to pani wójt jakiś przetarg będzie na ten właśnie projekt ogłoszony, czy jak to będzie wyglądać?
Proszę panią, jest jeszcze druga pani dyrektor, a przecież to jest przetarg, to jest wartość pomijana, więc jak inaczej na zlecenie? Obowiązuje ja prawo zamówień publicznych. Oczywiście, że pani przetarg nieograniczony. Pani zna, bo w budżecie jest pisana wartość tego projektu. No,
dobrze, czy
zgodnie z ustawą PZP będzie to przetarg nieograniczony.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pani dyrektor Kendry? Jeżeli nie, to dziękujemy pani dyrektor, nie zatrzymujemy. Pani, teraz prosiłbym o zabranie głosu pani Agnieszka Andrusz, tak?
U nas w Zarłodni, drodzy państwo, sytuacja przedstawia się dużo bardziej optymistycznie. To znaczy w ciągu najbliższych 3 lat nie przewidujemy, żeby komuś zmniejszył się etat. Także te etaty zostaną zachowane, a to wszystko dzięki temu, że z tym, że poszły 6-latki do szkół, musieliśmy utworzyć 3 oddział. I ten 3 oddział teraz przejdzie do klasy 4, więc mamy tak jakby dodatkową klasę 4. I dzięki temu jakby nie ulegnie zmniejszeniu jakoś tam drastycznie liczba godzin, także każdy nauczyciel zachowa etat. Że tak powiem, takim najbardziej przedmiotem, który nam spadnie ilość godzin, niż biologia. Ponieważ tutaj mamy panią, która jest na pół etatu, ma 8 godzin biologii, będzie miała 6 godzin, ale teraz rozmawiamy właśnie pani, szukamy jakby przepisów, czy przepisy nam nie zabraniają, żeby pani na przykład mogła uczyć przyrody. Także jeżeli pani będzie mogła uczyć przyrody, to też dostanie tak tutaj te godziny, dlatego że no akurat przyrody jest troszeczkę więcej. Będzie troszeczkę więcej, bo 3/4 klasy, każda 4. klasa ma przyrodę. Także tutaj będziemy. Także tutaj sytuacja w godzinach całkiem optymistycznie się przedstawia. No i na najbliższe 3 lata, bo co będzie później, jak już gimnazjum całkowicie wygaśnie, to troszeczkę ciężko przewidzieć, dlatego też no wolelibyśmy tutaj bazować na nauczycielach z gminy, żeby po prostu później nikomu nie nabyć nadziei, że tak powiem, bo to jednak jest takie, tutaj kurator powiedział, że nadgodziny zgodnie z kartą nauczyciela, czyli tak naprawdę dyrektor może te 9 nadgodzin tak jakby było przyznać. No, oczywiście to jest bardzo dużo i takie rzadkie sytuacje, żeby aż tyle było nadgodzin, ale tutaj sytuacja się przedstawia dosyć optymistycznie. No jeżeli chodzi o jakieś tam zagrożenia związane z budynkiem szkoły, to jest to wręcz przeciwnie. Mamy tutaj nadzieję, że dzięki rozbudowie, która się wkrótce zacznie, zyskamy nowe pomieszczenia, bo to była nasza taka duża bolączka. Mało miejsc, takie sale niezbyt oświetlone, stare już jednak, więc tutaj mamy ogromną nadzieję, że to ta rozbudowa nam pomoże. Tutaj też liczymy na państwa, że państwo pomogą nam, bo rodzice mają bardzo duże obawy, jeżeli chodzi o tą rozbudowę, co my zrobimy z dziećmi, gdzie będą klasy. Także też mamy nadzieję, że komisja nam troszeczkę pomoże. Znajdziemy miejsce na pewno. Wiadomo, że przez te kilka miesięcy będzie to trudne. Będą to trudne warunki, ale poradzimy sobie na pewno. Ale tylko po prostu potrzebujemy, żeby ktoś pomógł nam propagować wśród rodziców, że to wcale nie jest tak źle, że te kilka miesięcy w mniejszych salkach na przykład dzieci będą, prawda? Że kilka miesięcy przetrzymamy, ale później będziemy mieć piękne nowe sale, które naprawdę są nam bardzo, bardzo potrzebne. Nuda, które już wymaga, widzieli państwo ostatnio, także wymaga natychmiastowej wymiany. Sale mamy wyposażone doskonale, naprawdę doskonale wyposażone sale. Mamy w każdej klasie tablice multimedialne. Dzięki projektowi zajęć pozalecyjnych, który realizujemy teraz, zyskaliśmy dużo pomocy naukowych. Także jeżeli chodzi o wyposażenie, to naprawdę no już niewiele nam brakuje, a chyba jesteśmy w powiecie jedną z najlepiej wyposażonych szkół, naprawdę. Także tylko jakieś niewielkie takie remonty typu zakupili krzeseł, które się niszczą na bieżąco. Także tutaj akurat jesteśmy zadowoleni naprawdę.
Dziękuję. Czy są jakieś pytania do pani?
Ja się chciałam zapytać, pani dyrektor, bo wy zatrudniacie też nauczycieli specjalistów, pedagogów, psychologów, logopedę. Także to też jest takie bardzo ważne, żeby z tymi potrzebami uczniów się zmierzali specjaliści.
Jak najbardziej. U nas jest bardzo duża potrzeba zatrudnienia nauczycieli specjalistów.
Macie też nauczycieli tam wspierających edukację, wspomagających.
Tak. Mhm. Tak.
Proszę mi powiedzieć, czy w związku z tą reformą coś się zmieni w wymiarze pensum tych nauczycieli, czy tutaj, czy zamiar macie może zmniejszyć tutaj, czy zwiększyć, bo to też tak może być ilość godzin, ale też i samych nauczycieli, tych specjalistów.
Znaczy tutaj pensum tak zostanie zwiększone nauczycieli specjalistów.
A z czego, czyli oni teraz mają ile godzin?
Pedagog, psycholog to było 20 godzin.
Tak, i teraz? Jak
teraz będzie 26 bodajże zgodnie.
A z czego to wynika?
Może ja powiem, tak? Bo pani wycytuje. A proszę państwo, dostaniecie niedługo, ponieważ pensa tych osób, o których pani właśnie tutaj pyta, nie są uregulowane żadną uchwałą Rady Gminy. Więc szykowany jest projekt uchwały na temat pensum właśnie tych osób i na najbliższej, nie wiem, czy najbliższej sesji, najprawdopodobniej na najbliższej, żeby zrobić to, przedstawię państwu projekt uchwały z pensum, gdzie będzie zapisane ilość godzin właśnie tych osób.
Ale z czego wynika? Chciałam się zapytać.
Z potrzeby. I tutaj, potrzebujemy na więcej godzin i psychologa, i pedagoga, i na przykład nauczyciel wspomagający. Dziecku z planu wynika, że na przykład 28-30 godzin, a pensum nauczyciela wspomagającego to jest 18.
Czyli macie po prostu państwo potrzeby, tak?
Potrzeby.
Czy w takim razie... No też jestem nauczycielem i pracuję w tym środowisku i zastanawia mnie logika, bo jeżeli są większe potrzeby, to może by trzeba było zatrudnić jeszcze dodatkowego nauczyciela.
Dwóch nauczycieli do jednego dziecka?
Nie.
Dwóch nauczycieli do jednego dziecka musielibyśmy zatrudnić.
Małgosia, to są nauczyciele wspomagający, ale nie dają takich obowiązków jak nauczyciel, który uczy danego przedmiotu. Więc to pensum może być zwiększone i to rada decyduje gminy.
I
dlaczego? Ponieważ nie jest wykorzystany w takim zakresie, tak. Bo nauczyciel wspomagający nie ma sprawdzianów, nie ma klasówek, nie ma dodatkowych zajęć. Jak normalnie zatrudniony nauczyciel przedmiotowiec?
Ale też, bo pani też mówiła, nie tylko o wspomagających, ale też psycholog,
tak,
pedagog.
To jest równo.
Ale to jest zwiększenie o 6 godzin, prawda? No więc też tutaj znaleźć kogoś, kto przyjedzie nam na te 6 godzin.
Ale to każdemu, czyli ile godzin więcej państwo w ten sposób?
Każdemu.
Tak, każdemu specjaliście państwo będą zwiększać?
To nie państwo, tylko nie. My zwiększamy. Tylko
no tak, ale
próbujemy. Nie, ty się nie pytaj pani.
No ale musimy wiedzieć, jakie są potrzeby.
No tak, ale jakie są powody?
Ale skąd ja mogę wiedzieć, jakie są potrzeby?
Jeżeli teraz jest 20 godzin, to 26 jest skorzystą.
Skorzystą będzie bardziej, to będzie dla szkoły i
nawet czyli proszę mi teraz wybaczyć, ale logika jest w takim razie taka, że jeżeli w testach uczniowie z matematyki wyjdą słabo, czyli nauczycielowi dokłada się 4 godziny.
Ale pani
pyta o logopedę i psychologa.
No dobrze, ale logika jest ta sama.
Nie, no przecież
nie, bo w tej chwili nie rozumiem pytania. Mówimy o nauczycielu psychologa.
Tak, i pani zwraca uwagę, że ze względu na potrzeby edukacyjne
matematyczne?
Nie.
Przepraszam, ale to ja mogę wrócić. Pani mówi tak, że ze względu na potrzeby szkoły, czyli więcej jest dzieci, które wymagają specjalnego traktowania, tak? Mają orzeczenia, mają opinie z poradni, czyli jest jak gdyby potrzebna większa opieka. Są pewne deficyty, że już tak nazwę, tak? i potrzebne jest większe wsparcie. Więc tak jak nauczyciel matematyki, jeżeli na przykład uczniowie są słabym zespołem i w testach wychodzą słabo, to czy jemu się zwiększa pensum? Nie, proszę Państwa, to się dokłada zajęcia dodatkowe, które są jak gdyby nad godzinami. My mówimy o zwiększeniu. No więc właśnie, my mówimy o zwiększeniu pensum, czyli nauczyciel będzie
obowiązku.
Będzie pracował,
20, powiedzmy,
będzie pracował o jedną,
25 godzin,
tak? Tak, będzie pracował dłużej za te same pieniądze.
Tak,
tak.
No, bo zależności są dużo mniejsze od
bardzo dalekiego. Czy nauczyciel specjalista ma pensum niższe niż 25 godzin?
Czy nauczyciele, no dobrze, ale tak, jak znam to środowisko, to czy nie wylejecie Państwo dziecka z kąpielą?
Nie.
Czy nie będzie tak, że po prostu odejdą specjaliści, jeżeli sobie znajdą w innej placówce pracę?
Nauczyciel specjalista, no każdy nauczyciel pracuje 40 godzin.
Czyli jest Pani na stanie zapewnić, że zwiększając pensum, nie zwolnią się nauczyciele od września?
Nie, ponieważ w innych gminach, pensum jest ponad 25 godzin, do 38 godzin. Do 38 godzin mają nauczyciele specjaliści pensum.
Pensum? Do 38 godzin?
Do 38 godzin.
A my tylko będziemy proponować 26.
Mi się wydawało,
i wtedy się zwiększy dla szkoły, jest to dobre, bo wtedy pedagog pracując na pół etatu pracuje 13 godzin, a nie 10.
Dokładnie.
A pensum logopedy, pedagoga w poradni psychologicznej jest 40 godzin. W szkołach tylko 18 jest dla nauczyciela, natomiast dla specjalistów, dlatego że specjaliści nie mają aż tak dużych obowiązków, zakresu obowiązków.
Tak.
I też, o to chodzi, bo nauczyciel właśnie musi przygotować się jeszcze tak.
Musi wyrazić zgodę, tak? Na pewno ileś tam godzin musi wyrazić zgodę. Panie na przykład, no tutaj miały 20 godzin, tak? Pracowały jeszcze gdzie indziej. No i w tym momencie, no nie wyrażam zgody na nadgodzinę. No i no my nie mamy wtedy psychologa, tak? A czy potrzeby, jeżeli chodzi o psychologa, pedagoga,
no tak,
są
to wiadomo. Nie. Jeżeli pani mówi, że to się nie przełoży na to, że będą uciekać ze szkoły specjaliści, to
sądzę, bo naprawdę, tutaj, jeżeli chodzi o nauczycieli wspomagających, proszę zobaczyć, ja mam 30 godzin w planie. Pani ma pensum 18 godzin. Teoretycznie do każdego dziecka powinno być zatrudnione dwóch nauczycieli. Dwóch nauczycieli do każdego dziecka. Układając plan, no które godziny mam wyrzucić, na których godzinach pani nie będzie, tak? Rodzic mi przychodzi, mojemu dziecku przysługuje.
No tak.
I ma być na wszystkich lekcjach. A ja pani więcej nadgodzin niż 9 przyznać nie mogę. Więc tutaj był naprawdę duży, duży problem.
Jeżeli pani twierdzi, że specjaliści nie będą w ten sposób, no nie wiem, szukać innej pracy, że to,
że się... Nie, rozglądałam się też,
tak, i zgadzają się na to zwiększenie?
Po innych gminach się tam tak jak najbardziej, nie spotkałyśmy się z żadnym oporem. Rozglądają się też po innych gminach właśnie tak 25, nawet taki skrajny przypadek 38 godzin pensum nauczyciela, logopedy.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pani dyrektor? Jeżeli nie, to dziękuję pani.
Ja tylko jeszcze też o nazwę się chciałam zapytać.
Aha,
to jest Szkoła Podstawowa Mikołaja Kopernika w Zawonii, w Zespole Szkół w Zawonii. Mhm. Tak strasznie długo, ale to tak generalnie też ma być, bo to będzie gimnazjum tutaj wygasa i to będzie Zespół Szkół Przedszkola i Szkoła Podstawowa, tak? To jest ujęte w Zespole Szkół?
Właśnie tutaj jeszcze będziemy musieli wyjaśnić, tak?
Aha, ale my dzisiaj mamy opiniować?
Dzisiaj
jutro sesja.
Tutaj jest prawdopodobnie, właśnie nie może być w zespole szkół.
No, się tak, no też nam się tak nie zapomniał.
To był szkolno-przedszkolny.
Zespół szkolno-przedszkolny.
Sam zespół. Dobrze. To dziękujemy.
Ja jeszcze chciałam zapytać o ten kabel, bo tutaj pani radna Guzowska też poruszyła już wcześniej tą sprawę i korzystając z tego kabla. Czy coś udało się Państwu,
ja szczerze powiem, wyjaśnić? Nie wiem na ten temat za wiele, także tutaj z panią dyrektor ewentualnie, żeby na piśmie odpowiedzieć. Dzisiaj z powodów ważnych jest nieobecna, także...
Jeżeli nie masz więcej pytań, to dziękujemy pani dyrektor. Przechodzimy teraz do punktu drugiego, zaopiniowanie projektu uchwał. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały nr 202/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Czy są jakieś ewentualnie pytania? jeżeli no nie to... Z tym nazwem to już określiliśmy, że...
Ale nie, zespół jak ta szkoła się będzie nazywała?
Zawodnik zespołu szkół.
W zespole szkół?
No może na razie trzeba zostawić. Może
bo jest gimnazjum jeszcze, nie?
Tylko nie, jest napisane, że ono wygasa.
Mikołaja Kopernika zawodnik w zespole szkół. Tu powinno być w zespole
szkolno-przedszkolnym.
Ta nazwa jest...
Zespół szkolno-przedszkolny i szkolno-przedszkolny.
A dzień dzisiejszy pytanie ja proponuję to zaopiniować, ale no, mam nadzieję, że do jutra się wyjaśni ta sytuacja, bo na dzień dzisiejszy no, trudno mi jest powiedzieć, co w tej sytuacji.
No bo jakiego ja zespołu szkół?
Szkolno-przedszkolny to by się wtedy zgadzało.
No tak, bo tutaj poniżej, że gimnazjum już kończy działalność, więc
tak. Dlatego się
ale po prostu nie ma zespołu szkół, a tutaj dalej ta nazwa jest.
To jest projektodawca by się wypowiedział.
No pyszy.
Dobrze. To przejdziemy do zaopiniowania. Przejdziemy do zaopiniowania. No dzisiaj nie zrobimy. Nie wyjaśnimy tej sytuacji, bo ja nie jestem w stanie. Dobrze, przechodzimy, szanowni państwo, do zaopiniowania projektu uchwały nr 32 łamane przez 202 przez 2017. Kto jest za pozytywną opinią? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały, cztery osoby za pozytywną opinią. Opinia została wydana pozytywnie. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały nr 32 łamane przez 203 łamane przez 2017 w sprawie określenia kryteriów. Wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawonia oraz określania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. Czy są jakieś pytania do tego projektu uchwały? Tu wiadomo, szanowni państwo, te kryteria mogą mieć różną wartość zgodnie z przyjętą ustawą i obowiązującą też. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, ja mam ewentualnie tylko jedną poprawkę do nazwy tej uchwały, która jest bardzo szerokie, o następującą zmianę, żeby brzmiał tak tytuł. W sprawie określania kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawonia oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Nazwa jest krótsza, bardziej tak lepiej sformułowana. Dlatego ja kiedyś państwo też już tłumaczyłem odnośnie tytułu. Tej uchwały, żeby tytuły nie były za bardzo obszerne. Bardziej sprecyzowane. To jest taka moja poprawka. Wykreśli słowa określenia w trzecim wierszu oraz spełnienia tych kryteriów i dopisać dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia i kropka. Czyli to jest moja taka autopoprawka do projektu uchwały, znaczy poprawka zgłoszona. Kto jest za przyjęciem poprawki zgłoszonej przeze mnie? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał jednogłośnie? I przejdziemy teraz do zaopiniowania projektu uchwały z poprawką. Numer 32 łamane przez 203 łamane przez 2017 w sprawie określania kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawonia oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Kto jest za pozytywną opinią? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Przechodzimy teraz do punktu sprawy bieżące. Szanowni państwo, czy są jakieś sprawy bieżące? Wszystkie pisma staram się do państwa systematycznie mailowo skanem wysyłać. To więc są na mail pisma, które ewentualnie otrzymywaliście państwo, otrzymaliśmy, bądź też były wysłane do poszczególnych osób.
No i właśnie chciałam zapytać o to pismo.
Kwestie terminu, tak? Chodzi, kiedy będzie odpowiedź terminu, tak?
Tylko, że może wszyscy wiedzieli.
Aha, dobrze, tak? Dobrze, proszę, tak.
A pismo pani kierownik Małgorzaty Wieczorek-Dziarskiej do pana jako przewodniczącego. Tutaj chodzi o odpowiedzi na te pytania, które pan dostał, te moje jeszcze z października 2016 roku. I pani kierownik, czy państwo wszyscy się zapoznaliście z tym pismem? To może nie będę mówić. Nie. Pani kierownik tutaj mówi, że to jest 12 stycznia, to nie, nie z którego to jest? Nie,
z 16 marca.
Aha, w tym momencie, bo tu widzę, że
ja to chyba nawet...
Jest 16 marca, tak. Iż odpowiedzi na zawarte pytania w tym piśmie przekażemy w terminie późniejszym. I jeszcze tutaj pani Zdziarska już zapowiada, że radni znają odpowiedź na niektóre pytania, na przykład wysokość straty z lat ubiegłych na koniec 2015 roku, bym takie pytanie zadała. I teraz, czy pan ma jakąś właśnie informację, jeżeli chodzi o to,
że przekażemy w późniejszym terminie.
Jutro będę wysłać pismo, bo jeszcze jedną kwestię będę jutro wyjaśniać w urzędzie. Nie chcę dwóch pism wysyłać codziennie. Jutro będę mieć jedną kwestię też wyjaśniać. Na sesji, bo też przed sesją i jutro będzie wysłany, najpóźniej w piątek wysłany. Z tym też pytanie, też między innymi z tym po prostu. Bo nie chcę dwa razy czy trzy wysłać pisma, bo chcę jedno dlatego wysłać. To już nawet napisałem te pismo odnośnie terminu, ale jeszcze jedna kwestia będzie jutro wyjaśniona, dlatego po prostu chcę się wstrzymać do czwartku, w piątek.
A jeżeli chodzi o tą wysokość straty, czy pan...
To ja rozumiem, tak, pani kierownik mówiła o tych 5 tysiącach. 5, tak?
Znaczy na straty.
Straty. Tych, co kiedyś na komisji, co kiedyś było właśnie, Roma.
5600.
3600?
Znaczy to nie jest strata.
3200 to pani, co pani
to nie
robi?
Jest strata, tylko kwota, którą gmina wyrównuje, tak? Znaczy pokrywa, finansuje. Ale chodzi o stratę z lat ubiegłych na koniec 2015 roku. To jest zupełnie coś innego. I czy my taką informację mieliśmy kiedykolwiek? Bo ja nie znalazłam. I dlatego pani Zdziorska twierdzi, że radni znają odpowiedź. To chciałam państwa zapytać, bo może ja po prostu tego nie pamiętam.
Czyli kwotowo też teraz powiedzieć, jak to było. To mówi, to było chyba proszane z 2 lata temu. W 15
tak,
roku.
W tamtym roku chyba nie,
nie
było.
Nie, w tamtym roku tak. Nie, to bardziej w 15 roku tak? Jakoś. Tak.
Ale co w 15 roku?
Czy w 16.
Ale co?
Tą kwestię tej straty tak. Na komisji.
I to
na
było.
Komisji omawialiśmy ujemny wynik finansowy, który pokrywa gmina.
Tak.
W wysokości 1000 i już
tak,
tam
1600 ja tak pamiętam.
I to jest zupełnie coś innego. Strata z lat poprzednich na koniec 2015 roku. Tak brzmiało moje pytanie. I czy my taką informację dostaliśmy?
Nie wiem, czy w sprawozdaniu rachunku zysków i strat nie ma.
Znaczy, dostaliśmy sprawozdanie finansowe ZPZOZ-u i tam takich informacji nie ma. Bilanse, właśnie do tego pytam, czy dostaliśmy bilans, czy ten rachunek zysków i strat? Ja takiego no, nie znalazłam. Czy państwo macie to? Dostaliście?
Ja nie powiem.
No. Ja przeglądałam moje wszystkie dokumenty, ja czegoś takiego nie mam, więc też bardzo proszę, żeby po prostu pani kierownik no, nie upierała się przy tym, że radni znają odpowiedź. Chyba, że państwo ją znacie, to proszę mi ją przekazać i wtedy ja ją oczywiście jak
najbardziej sprawdzę w swoich dokumentach, czy gdzieś nie mam takiej informacji. Czy są jeszcze jakieś sprawy bieżące?
Teraz tak, bo to jeszcze było wcześniejsze pismo też pani kierownik z 10 stycznia. Wtedy, kiedy zapraszaliśmy panią kierownik chyba po raz czwarty na spotkanie z nami i pani kierownik tutaj też napisała, że prosi o cierpliwość, też bez określenia terminu i napisała również, że termin zakończenia prac związanych z zamknięciem roku obrachunkowego 2016 określa ustawa o rachunkowości i na pewno nie będzie on przekroczony. Czy państwo możecie mi powiedzieć, jak, bo nie czytałam całej ustawy o rachunkowości, też nie muszę, czy państwo wiecie, jaki to jest termin? Do kiedy zamyka się rok obrachunkowy, bo też zależy od jakichś jednostek poszczególnych, te terminy są różne.
Zamyka się na koniec roku, znaczy 1 grudnia, ale być może, że chodzi o sprawozdanie, do kiedy może ma termin przygotowania bilansu, to jest do końca powiedzmy marca. A zamyka się zawsze na czymś koniec roku grudnia.
Księgi.
Jak państwo pozwolą, w ciągu 30 sekund wytłumaczę państwu, jak to sekundkę wygląda.
Czyli ten rok obrachunkowy.
Ale my wiemy, jak wygląda.
No ja właśnie nie wiem. Czyli do końca. Nie, no, pisze pani kierownik o roku obrachunkowym 2016. Powinna go zamknąć do.
Rok to jest rok kalendarzowy i zamyka się 31 grudnia.
Czyli na to jest sporządzenie 2016.
Tak, sporządzenie poszczególnych sprawozdań. Bilansu czy rachunku zysków i strat.
Są dwa terminy, panie przewodniczący.
No ja jeszcze tylko dokończę, no to pismo zostało 10 stycznia wysłane, w związku z tym to już powinno być po zamknięciu roku obrachunkowego, tak?
No, ewentualnie...
To znaczy nie do końca, jeżeli pani na to pozwoli. 31 grudnia PAN jest dniem zamknięcia ksiąg rachunkowych, ale ustawa o rachunkowości nie nakazuje ani nie wprowadza obowiązku, żeby na 31 grudnia były wszystkie prace rachunkowe zakończone, zamknięte, bo one jeszcze trwają z różnych powodów. 31 marca jest terminem podatkowym, do którego składa się w Urzędzie Skarbowym rozliczenie podatkowe, więc teoretycznie wstępne CIT 8 do 31 marca.
Ale my CIT-ów nie składamy. 8.
Ja wiem, ale powtarzam, jakie są terminy.
Ale nie,
teoretycznie do 31 marca powinny być wstępnie zamknięte księgi rachunkowe. Ostateczne zamknięcie rachunkowych jest do 30 czerwca. Sprawozdanie finansowe musi być zatwierdzone nie później niż 14 dni po zamknięciu ksiąg. Czyli teoretycznie do połowy lipca następuje ostateczne zatwierdzenie ksiąg rachunkowych.
Ale to pan mówi o organizacjach pozarządowych, a my jesteśmy...
Nie, ja nie mówię o organizacji pozarządowej.
I teraz już przyjmując absolutorium, które jest w czerwcu, już muszą być księgi wszystkie pozamykane. Więc nie lipiec, tak jak pan powiedział.
Nie, do 30 czerwca.
Nie, do 30 czerwca.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Czyli prosiłabym o wyjaśnienie.
A ja mam odpowiedź na to pytanie, bo ja już w końcu nie wiem.
To znaczy, ja bym też prosiła, żeby przekazać ewentualnie pani kierownik, żeby nie odsyłała nas do ustaw i tak dalej, bo my nie jesteśmy fachowcami, tylko żeby wskazała termin, do kiedy takie księgi rachunkowe po prostu jej jednostka organizacyjna zamyka i będziemy mieć jasną sytuację. I będziemy wiedzieli, kiedy mamy się spodziewać odpowiedzi.
Dobrze. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie, szanowni państwo, to zamykam.
Ale zaraz. Znaczy chwileczkę.
Dlatego się pytam. Tak, dlatego mówię, czy są jakieś pytania.
Tak, no to proszę od razu nie w jednym zdaniu zamykać.
Mówię, bo nie, pauzę mam, dlatego no, nie, było. Że nie było nic
nie było,
tego.
Nie było.
Chciałam panią wójt zapytać, ilu oferentów się zgłosiło, bo już chyba przetarg się odbył 27 marca na rozbudowę szkoły.
Jeden.
A mogę wiedzieć kto?
Nie znam nazwy tej firmy.
I rozumiem, że jak jeden, to prawo zezwala na to, żeby został jak gdyby wyłoniony, tak? Jeżeli spełnia kryteria?
Jeżeli wszystkie warunki są spełnione złożenia oferty, to jak najbardziej.
A jaka kwota została przez niego zaproponowana? Czy przekracza
nie znam tej
to, czy nie przekracza?
Nie znam
tej wartości. Jeszcze chciałam panią zapytać, bo pani się na sesji ostatniej powoływała i czy ja dobrze zanotowałam harmonogram rzeczowo-finansowy, czy tak się nazywa, jeżeli chodzi o przesunięcie tego terminu rozbudowy szkoły, miała zakończyć się w roku 2017. Pani mówiła, że było przesunięcie w terminach. Czy tak to się nazywa, harmonogram rzeczowo-finansowy?
Tak, jest taki harmonogram w umowie.
No i jeżeli chodzi jeszcze o kontrolę, to już tutaj nie do pani wójt, tylko do pana przewodniczącego, kontrola wykonywania uchwał, bo mieliśmy na ten temat porozmawiać.
To wysłałam na mail odpowiedź.
Proszę?
Wysłałam na mail odpowiedź pani.
Nie dostałam.
Nie, wczoraj wysłałem.
Dzisiaj sprawdzałam, nie dostałam żadnej na urzędową skrzynkę?
Nie, raczej na tą.
To ani na tej, ani na tej nic nie ma.
Bo wczoraj wysłałam, bo wiem, że do pana Lisińskiego dotarło, bo wysłałam do państwa jednocześnie.
To ja dzisiaj sprawdzałam to kilkakrotnie, także nie ma. Jeszcze przyjdę do domu, zobaczę, czasami z opóźnieniem.
Może na spamie, bo czasami
przy pani raczej nie do pana nie miałam, ale z opóźnieniem. No to, czyli rozumiem, że teraz, ale może pan wobec tego opowiedzieć w tej chwili, jak już jesteśmy.
Bo ja tak nie chcę wyrywkowo, tylko jak jest tam...
No nie, ale sedno sprawy.
Jeżeli sedno sprawy, no to jak tam napisałem do pani też odpowiedź odnośnie, bo też konsultowałem się z kilkoma osobami obsługujących, że tak powiem, organy stanowiące, nie tylko koniecznie...
Czyli kim są te osoby? Bo ja
niekoniecznie, no na przykład osobę obsługującą Sejmik Województwa Dolnośląskiego, między innymi też konsultowałem się o obsługę prawną, która konsultuje, dlatego mówię nie tylko organy gminy. Kwestia jest taka, że no... Rada Gminy formy kontroli wykonywania uchwał przyjmuje w formie sprawozdań, jeżeli chodzi o absolutorium, wykonywanie uchwał, bądź też inne sprawozdania, powiedzmy, nie wiem, ze współpracy z organizacjami pozarządowymi, to jest taka forma.
Znaczy, a jakie my sprawozdania otrzymujemy od pani wójt, jeżeli chodzi o wykonywanie
uchwał? Wykonanie budżetu na przykład, a na wykonanie budżetu wpływano wiele innych uchwał, pośrednio przyjmowanych budżetowych uchwał, pośrednio zmiany w budżecie też.
A inne uchwały?
Uchwały, no to też współpraca z organizacjami, na przykład z organizacjami pozarządowymi, gdzie też mamy sprawozdanie przyjmowane, bądź też inne programy.
A inne uchwały, które opiniujemy, które nie łączą się z wydatkami?
No to tylko taki jest wachlarz. Taka opcja, no bo znaczy ja się rozmawiałem, czy jak oni to, jak wygląda to, no tylko na takiej zasadzie.
Znaczy, no ja nie rozumiem, na jakiej zasadzie? Na jakiej zasadzie?
Przyjmowanie sprawozdań.
Znaczy przyjmowanie sprawozdań, a jeżeli jakieś uchwały nie są zawarte w tych sprawozdaniach, bo jest jedynie sprawozdanie z budżetu i właśnie z tych jednostek organizacyjnych, zresztą nawet nie przeanalizowaliśmy tego sprawozdania i go nie zaopiniowaliśmy, co też mamy taki obowiązek, ale to już jest jakby inna sprawa. Są jeszcze inne uchwały, które nie mieszczą się ani w tym, ani w tym.
po prostu wykonywanie uchwał powinno być przez nas kontrolowane i analizowane, tak? I powinniśmy potem przedstawiać wnioski, czy są wykonywane, czy nie są wykonywane i jakby mieliśmy się nad tym zastanowić, jaką częstotliwością będziemy to robić.
No to ogólnie na funkcję kontrolną wskazuje się przede wszystkim, że to komisja rewizyjna sprawuje.
A przecież komisja rewizyjna nie działa.
Ale mówię ogólnie.
Nie ma komisji rewizyjnej, ponieważ się nie spotykamy, nie jest zwoływana. Pan Łagoda złożył rezygnację, nie zwołuje komisji rewizyjnej, nie odpowiada na moje pytania. W związku z tym nie ma komisji rewizyjnej.
Zawsze to już do Państwa, ewentualnie jako do członków komisji. No, jest też ogólnie też jest też wiceprzewodniczący. W razie, gdyby nie ma w ogóle kontaktu, znaczy, powiedzmy.
No właśnie, ale jest. No, pan Łagoda istnieje, rozmawia z nim pan przewodniczący Rady Gminy, ale jakby to jest już troszeczkę inna kwestia, ale pan mnie teraz odsyła do komisji rewizyjnej. Ona po prostu nie działa. Jej nie ma. Zresztą też się zwracałam do pana, ponieważ pan głosował za tym, żeby nie przyjmować tej rezygnacji pana Łagody. Jak rozwiązać ten problem? Pan mnie teraz odsyła do komisji rewizyjnej.
Na dzień głosowania uchwały odnośnie odwołania pana Łukasza jako przewodniczącego, no nie widziałem takich powodów.
No ja rozumiem. I teraz są konsekwencje tego. To jak teraz mnie pan odsyła do komisji rewizyjnej, która nie działa?
Będę też rozmawiać z panem z przewodniczącym Rady Gminy w tej kwestii. Bo wczoraj dzwoniłem, akurat nie mogłem się skontaktować i dzisiaj będziemy rozmawiać.
Ja już rozmawiałam z panem na ten temat chyba ponad miesiąc temu. Teraz ostatnio też do pana napisałam taką najświeższą informację na ten temat. Także to już jest sprawa, która
dotyczy nas wszystkich. Podkreślam.
Tak, dotyczy
Dlatego nas. Dlatego zwracamy się do wszystkich.
To znaczy tak, pani nie było wtedy i mogę oczywiście się zwrócić do pani Izy i do pana Henryka, oczywiście jak najbardziej. To państwa teraz pytam, jak państwo zamierzacie jak gdyby rozwiązać ten problem, ponieważ nasza komisja nie jest zwoływana. Dwie kontrole powinniśmy przeprowadzić.
Ja bym może prosił, nie wiem, powiedzmy to na sesji, bo to uważam, że to teraz nie jest tematyka.
Ale to jest tematyka, bo pani przy tej okazji odsyła do komisji rewizyjnej.
No bo akurat porusza też pani temat wykonywania uchwał, które nie wszystkie się wiążą z tematyką
jest
prac naszej komisji.
Komisji rewizyjnej.
Ja bym wolał porozmawiać na ten temat na sesji, gdzie będą wszyscy.
Czy można?
To... Jeszcze przepraszam, ale jeszcze skończyłam wątek.
Tutaj nie ma.
Bo wolałbym ze wszystkimi rozmawiać ewentualnie w takiej kwestii.
Znaczy wiecie co państwo, no, niektóre rzeczy omawiamy na komisji jednej, niektóre na drugiej, niektóre omawiamy na sesji.
Ale mówię, dlatego się później powstają sporne, nie wiem, poglądy, jedna komisja mówi tak, jedna tak, dlatego wolałbym, że tak powiem.
Nie chodzi o komisję, jak mówi, tylko o poszczególnych radnych.
Znaczy, ten temat trochę tak jak gdyby na inny wątek państwo przekierowaliście.
No, też tak.
Tak. Bo to w sumie chodzi o samą tutaj zasadę, tak? Sprawowania kontroli nad uchwałami, które są przez nas podejmowane. I faktycznie to, co mówi pani Beata, no ja też widzę w tym sens, no bo z jednej strony mamy tutaj te sprawozdania budżetowe, natomiast są jeszcze inne uchwały, które podejmujemy i które nie mają odzwierciedlenia, bo są takimi bardziej miękkimi, tak? Mamy uchwałę o bezdomnych zwierzętach, mamy uchwałę
w sprawie
o statucie, mamy tam zarządzanie mieniem komunalnym, współpraca z organizacjami pozarządowymi, także to są takie bardziej miękkie uchwały. No wiadomo, tam niektóre wiążą się z kosztami, ale no właśnie tutaj jak...
No, ale to panie przewodniczący, a mogę tak jeszcze, to z tymi organizacjami pożytku publicznego, tak? To właśnie pan przed chwilą powiedział, że w sejmiku wojewódzkim przyjmuje się tą uchwałę.
Czy sprawozdanie?
Ogólnie. Sprawozdanie.
Poprzez sprawozdanie komisji.
Czyli uchwały budżetowe sejmik wojewódzki kontroluje poprzez przyjęcie sprawozdań.
Komisja rewizyjna.
Ale myśmy nie przyjmowali sprawozdania.
Ale pani co roku przyjmuje sprawozdanie, a nawet udziela absolutorium na podstawie przyjęcia sprawozdań.
I sprawozdanie finansowe też.
Sprawozdanie z pożytku, z działalności, znaczy z funkcjonowania z tej uchwały o pożytku, o stowarzyszeniach, to jest w ogóle, nie wiem, w lipcu chyba w tym roku było na stronie. Myślę, że tak.
Sprawozdanie
i myślenie
było później, ale ogólnie...
Ale myśmy nie omawiali
tak, tylko, że mówię, że no 3/4 prawie uchwał wiąże się z budżetem tak naprawdę. Mają jakieś powiązanie.
To tym lepiej, prawda? Bo wtedy mamy mniej uchwał do przeanalizowania, czy są wykonywane tych pozostałych. Zgadza się?
No, no mniej, tak. Tylko, że ja nie widzę innego rozwiązania. No, nie
ale
wiem,
znaczy jakiego innego?
No, bo ja nie widzę innego rozwiązania. Dla mnie jest tylko jedyną możliwością w ramach przyjmowania sprawozdań. Nie widzę sobie takiej możliwości, że nie wiem, Rada się spotyka.
Ale myśmy nie przyjmowali tego sprawozdania.
Że Rada, znaczy ogólnie...
Ale,
jest
sprawozdań. Jest sprawozdań. Ale kto ma te sprawozdania przygotowywać? O jakich pan sprawozdaniach?
No finansowych między innymi.
Ale ja nie mówię, ale pytanie Dawidzie, czy pan naprawdę nie zrozumiał? Przecież po raz któryś mówimy, że chodzi o pozostałe uchwały, które nie wchodzą do sprawozdania finansowego, ani do sprawozdania
ja nie widzę innej możliwości. Nie widzę takiej możliwości dla takich uchwał, innych kontrola wykonywania. Ale jak na przykład pani widzi albo pani?
Już panu powiem, no bardzo prosty sposób. Mamy przyjęty statut. I patrzymy na przykład teraz na 3 miesiące, czy ten statut jest realizowany, czy jest przestrzegany. Tak? Ja mogę już w tej chwili podać parę przykładów, gdzie jest łamany. I w tym momencie takie rzeczy nie powinny się zdarzać. I w związku z tym w naszych wnioskach powinniśmy zapisać, że statut nie jest przestrzegany w takim i takim zapisie, tak? Zakresie.
A jeżeli powiedzmy większość twierdzi, że jest przestrzegany, to rozumiem, że będzie przestrzegany.
Znaczy, co to znaczy, że jest fakt? Albo nie jest.
Trudno określić. No, polskie prawo nie jest jednoznaczne, gdzie mówi fakt się tak, bądź też nie. W wielu przypadkach jest jedno stanowisko sądów, które przyzna rację, a w drugim stanowisko, które nie przyzna.
Ale jakim prawie pan mówi? Jeżeli w statucie jest zapis, że na przykład zamieszcza się nagrania z komisji, tak? To co, to jedni stwierdzą, że nagrania są?
Niektóre które materialnie można stwierdzić.
Ja o tym mówię. Znaczy ja i tak wiem, że państwo na przykład uważacie, że były odpowiedzi na moje interpelacje, mimo że ich nie było, to ja w to też uwierzę. We wszystko uwierzę. Ale to są bardzo konkretne rzeczy. Podałam przykład. Czy można to zrobić, czy nie? Znaczy pan po prostu...
Ja nie widzę takiej potrzeby.
Znaczy proszę pana, to dobrze. To ja się odniosę do statutu. Dobrze, bo to jest...
Ale nie, że nie. Chciałbym tę tematykę komisji zakończyć.
Ale no chwileczkę, no właśnie chodzi tematykę. O uchwał. Panie Dawidzie, ile miesięcy temu poruszyliśmy ten temat wykonywania uchwał przez wójta? Pan powiedział, że na następnej komisji pan przygotuje odpowiedzi, pan się z kimś skonsultuje.
Tak.
Wróciliśmy do tego tematu, pan bardzo przeprosił i powiedział, że pan jeszcze tych konsultacji nie przeprowadził, przyniósł to pan na kolejną komisję i teraz jest ta komisja, pan mówi, że pan nie chciałby na ten temat rozmawiać.
No i nie, ja odpowiedziałem już w tym zakresie. Im więcej...
Panie Dawidzie, ale mówi pan nie na temat, bo nam chodzi, mnie chodzi o uchwały spoza tego zakresu, o którym pan wspomniał. I o tym mówmy teraz. A pan o tym nie chce powiedzieć.
Czy ja nie tyle nie chcę, co ja nie widzę takiej potrzeby.
A propos potrzeby, właśnie chciałam powołać się na statut, bo pan mówi, że to nie jest temat naszej komisji. Statut mówi, że do zadań stałych komisji, czyli również naszej, należy opiniowanie projektów uchwał oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonaniem w zakresie kompetencji komisji, nad ich wykonaniem. Więc ma pan to w statucie. To co to znaczy, że nie widzi pan potrzeby?
No i według mnie realizujemy w ramach kontroli wszystkie rzeczy. No nie wiem,
ale jakiej kontroli?
Ale nie wiem, szanowni państwo, czy widzicie coś innego niż ja? Bo ja nie wiem, ja widzę, że jest wszystko dla mnie dobrze, realizowane przez naszą komisję.
Ale co to ale nie przez komisję.
Czy sprawozdania wystarczą? W sensie.
Znaczy, inaczej ja nie wiem, jak państwo...
Pani Paulina sprawozdanie na przykład z wykonania uchwały dotyczącej statutu, na przykład, bo to jest tylko taki przykład, który mi w tej chwili przyszedł.
Nie widziałam, ale generalnie...
No to o jakich sprawozdaniach my mówimy?
O tych najważniejszych.
Ale dlaczego to pani uważa, że tamte są ważniejsze?
Nie uważam, że ta jest mniej ważna, tylko po prostu w formie sprawozdań. Nie, teraz my mielibyśmy robić takie sprawozdanie.
Nie spotkałem się, żeby samorządy się spotykały, powiedzmy, co kwartał czy co ileś i siedziały nad uchwałami. No może po jednym, nie powiem, że wszystkie, bo jest 2483 gminy, czy tam dwie.
No dobrze,
część powiatu i jeszcze województwa.
Wie pan co, to jest tak, pan mówi teraz o samorządach, pan mówi o samorządach i tak dalej. Mamy statut, tak? I mamy kontrolować, czy są wykonywane uchwały. I koniec, kropka. I z czego robimy problem? Raz na 3 miesiące patrzymy, jakie mamy w porządku obrad uchwały, które nie są związane z finansami, które nie są związane z organizacjami pozarządowymi i patrzymy, czy mamy jakieś zastrzeżenia, czy nie mamy jakichś zastrzeżeń. Jeżeli mamy, piszemy wnioski, zwracamy się do pani wójczy, prosimy o przestrzeganie tego i tego. Nie mamy zastrzeżeń, piszemy, że uchwały są wykonywane zgodnie...
Dla mnie też, ale nie wiem, czy tam pani sprawdza, że chodzi o analizowanie, że raz w roku wójt sprawozdanie z wykonania uchwał.
I gdzie mamy to sprawozdanie?
No nie wiem, no akurat ja nie zwracam uwagi. Nikt z Państwa nie zwrócił uwagi chyba raz w roku, że nie ma sprawozdania z wykonania uchwał.
Dobrze, proszę
Państwa, ale ja,
ja jeszcze nie skończyłam. Ja przepraszam Pani Burmistrz, ale teraz jest komisja radnych i ja chciałabym tutaj swobodnie się móc wypowiedzieć. Pan powołuje się na jeden przepis statutu, pomija Pan drugi. Ja nie rozumiem.
No bo bardziej, bardziej jest raz w roku mieć sprawozdanie niż co kwartał.
No, czyli będziemy czekać... Aha, czyli dobrze, no to wobec tego Pan proponuje, żeby Pani Wójt przygotowała sprawozdania, tak? Rozumiem, że za jakie lata?
Ja wszystkie te wstecz?
Czy za tym tylko rok i mamy czekać rok na to, że to sprawozdanie się pojawi, jak Pan proponuje?
Na dzień dzisiejszy nie mam żadnych propozycji. No raz do roku, czyli rozumiem, no z bieżącego roku, ale akurat bieżący...
Ale ja sprawozdanie szykuję co sesję i to jest
ale
właśnie...
Ale nie z wykonania uchwał.
Z wykonania uchwał.
Nie, a tak?
No to... Też z wykonania uchwał.
Aha, dobrze, to ja bym prosiła na sesji Pani Wójt, żeby Pani wskazała w swoich sprawozdaniach jutro, gdzie Pani wspomina o wykonywaniu uchwał w swoich sprawozdaniach, dobrze?
Jak najbardziej, informując Państwa, jakie inwestycje, jakie przetargi
były. Uchwały.
No właśnie, to jest uchwała budżetowa. Państwo podzieli
uchwałę budżetową. Bo o budżetowej mówimy, że to jest sprawozdanie.
Na przykład jutro poinformuję, że ukazało się zarządzenie, została powołana Rada Seniorów zgodnie z uchwałą w ciągu 3 miesięcy, tak? Także to też jest właśnie sprawozdanie z wykonania
uchwały. Świetnie, jeżeli Pani wszystkie te uchwały tutaj jak gdyby umieści, to bardzo dobrze. Na razie Pani nie odnosiła się do tego.
Ja się odnoszę, tak. Sprawozdanie wójta jest sprawozdanie z wykonywania uchwał.
Dobrze. To się bardzo cieszę z tego, że to Pani zrobi.
Ale ja to robię. Co sesję czytam sprawozdanie. Chyba na jednej sesji nie było przeczytane, to na następnej było
ale mówimy o czymś innym.
Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie strachu?
Ja teraz, proszę. Ja teraz rozmawiam z Panią Wójt właśnie.
Pani zdaniem inaczej to powinno wyglądać. Jeżeli Pani zostanie wójtem, będzie to inaczej przedstawiać. Ja przedstawiam to w takiej formie.
Znaczy Pani Wójt, mnie nie interesuje, w jakiej formie Pani to przedstawia.
Ale ja to przedstawiam w takiej, jakiej Pani otrzymuje co miesiąc.
Ja wiem o tym. Chodzi o to, że Pani teraz się Pani powołuje na to, że w sprawozdaniach Pani przedstawia wykonanie uchwał, Pani tego w tych sprawozdaniach nie robi. Jeżeli Pani zacznie to robić, to bardzo dobrze nam Pani ułatwi bardzo pracę.
Powiedziałam, ja robię te sprawozdania w takiej formie, w jakiej co sesję Państwa czytam. Jeżeli Pani uważa, że to powinno wyglądać inaczej, zapraszam za rok wybory, zostanie Pani wójt i będzie Pani czytać inne sprawozdania. W takiej formie, w jakiej Pani
wójt nie ingeruje w Pani sprawozdania.
To są moje sprawozdania też z wykonywania uchwał.
Nie ingeruję w Pani sprawozdania, to są tylko i wyłącznie Pani sprawozdania. Ja proszę, zwracam się do członków komisji, żeby kontrolowali zgodnie ze statutem wykonywanie uchwał wójta. A reszta mnie naprawdę nie interesuje. Co Pani pisze?
To jeszcze tak uszczegółowo, Panie Przewodniczący. Więc po konsultacjach sprawozdanie z wykonywania uchwał inne organy samorządowe przyjmują w formie sprawozdań corocznych, tak? A funkcję kontrolną kto pełni? Komisja
rewizyjna. W szczególności. Główny wymiarze, no komisja rewizyjna.
Sam Pan napisał, Panie Przewodniczący, bo z tego teraz Pana proszę też o zinterpretowanie tego. Momencie, tylko znajdę to zdanie.
Przy pomocy też innych komisji. Tam chyba tak
w przedstawionym stanowisku radcy prawnego zakres kompetencyjny działania komisji jest określony w szczególności w paragrafie 67 ust. 1 punkt A. Do zadań stałych komisji należy opiniowanie uchwał rady oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonaniem w zakresie kompetencji komisji. To jest Pana. Tak. Tutaj to mam pismo od Pana. Więc
i szanowni Państwo, ja się też odniosę. Dwa i pół roku zasiadamy tu na tych komisjach. Poruszane są sprawy bieżące. Ja rozumiem te sprawy bieżące, no jako Państwo radni, czy zgłaszacie jakieś uwagi? Jakoś tych uwag do odnośnie wykonywania uchwał było prawie chyba żadnych. Albo tam może na palcach u jednej ręki, bądź tam u dwóch. Więc to ja rozumiem też i w sprawach bieżących możecie Państwo zgłaszać jakieś zapotrzebowanie, albo zauważacie, że jakaś uchwała powiedzmy nie jest wykonywana. Czy to było zgłaszane? Nie, nie było prawie w ogóle zgłaszane.
Ale czemu nie zgłaszane?
No bo ja nie widzę takiej potrzeby.
No, a ja nie zwracałam uwagi na to, dopiero ktoś zwrócił uwagę.
No ale no widzi pani, no ale statut jest już parę lat. Ale to już statut jest parę lat.
To znaczy, że do tej pory było źle, czy nie pamiętaliśmy o tym, czy czegoś nie robiliśmy, co powinniśmy, bo to nakazuje statut, to znaczy, że teraz mamy tak, tym się usprawiedliwiać na kolejny czas.
Ja to nie jest usprawiedliwianie, tylko teraz...
To jest rozwiązanie, że w sprawach bieżących...
Sprawach bieżących, po prostu, no i już tyle, po to są te sprawy bieżące, szanowni państwo, że ewentualnie na bieżąco coś, jak są jakieś uwagi.
Nie ma żadnego problemu dla mnie.
Dlatego ja nie chciałam tego problemu.
Ale mi chodzi tylko o to, żebyśmy się tym zajęli i żebyśmy po prostu to robili.
Dlatego
dyskusję najpierw prowadziliśmy, że nie powinniśmy, nie trzeba, nie do nas należy, a komisja rewizyjna i tak dalej. Dlaczego nie chcemy tego wziąć na siebie, co należy do naszych obowiązków?
Ja nie widzę problemu, szanowni państwo, mogę się w sprawach bieżących zgłaszać.
Na bieżąco.
Jeżeli ja coś widzę, że powiedzmy coś nie jest w terminach, czy ewentualnie, jeżeli chodzi powiedzmy przykładowo o Radę Seniorów, gdzie już 3 miesiące minęły, no na szczęście chwalmy, że ta Rada Seniorów się powołała, żeby na przykład się zapytał, powiedzmy pani wójt, czy ta Rada Seniorów będzie, bo te 3 miesiące minęły, to też jest już forma takiej kontroli wykonywania tych uchwał, bo mi się zapyta.
Oczywiście, że tak.
I jutro będzie czytane.
Dobrze, a ja z tego przygotuję, żeby pan przewodniczący nie mówił, że to nie ten temat i tak dalej.
Tak, ewentualnie przekażę to jako komisja, jeżeli komisja uzna.
Dobrze,
że to są uwagi.
Ale tylko te nasze, myślę, uchwały, które znamy.
Panie Przewodniczący, można jeszcze w tym temacie i z nawiązaniem do pisma, które pan przesłał. Z tego co wiem, wójt nie jest radnym upoważnionym do kontrolowania wykonania uchwał. Zająć są pani wójt wybory, jak pani będzie chciała być radnym.
Ale to może, nie, proszę do komisji, bo naprawdę zaraz.
Panie Przewodniczący, moje pytanie brzmi tak. Statut mówi wprost, komisja kontroluje uchwały, które opiniowała. Dlaczego pan uważa, że ten obowiązek wypełniają sprawozdania wójta? Powtarzam, wójt nie jest radnym, nie kontroluje wykonania uchwał. Więc w sprawozdaniach nie ma elementów kontroli ich wykonania. Sprawozdanie obejmuje co innego. Natomiast obowiązkiem statutowym i ustawowym komisji jest kontrolować wykonanie uchwał, które leżą w merytorycznej kompetencji komisji. I przed tym pan się broni.
Ja się nie bronię.
Ja rozumiem, że słowo kontrola powoduje tutaj panikę i histerię, ale tak ten statut nałożył na komisję taki obowiązek.
A to też jest chyba poprzedni statut też miał ten zapis.
No to tylko.
Dlatego to nie mówię, że
panie
ten statut.
Panie przewodniczący, ja mówię o kontroli od 2 lat. Te kontrole nie są wykonywane. Kontrola z 2015 do dzisiaj nie potrafi być przez komisję rewizyjną zakończona. Kontrola z września zeszłego roku nie potrafi być zakończona. O czym pan mówi, że komisja rewizyjna kontroluje wykonanie uchwał? Jakiej uchwały kontroli podjęła się komisja rewizyjna i dokończyła ją do końca? Więc ja pytam pana, panie przewodniczący, dlaczego komisja zdrowia, etc., i to będę pytał przewodniczącego każdej komisji, nie wykonuje swoich obowiązków w zakresie kontroli wykonania uchwał, które merytorycznie opiniowała.
Moim zdaniem komisja wykonuje dobrze swoje.
Ale ja nie mówię, że źle. Przecież ja nie powiedziałem, że dlaczego komisja źle wykonuje swoje obowiązki. Więc proszę mi nie mówić, że dobrze, bo ja tego nie podważam. Moje pytanie brzmi, dlaczego komisja zdrowia, etc., nie kontroluje wykonania uchwał, które merytorycznie opiniuje. Mimo, że statut i ustawa nakłada na komisję taki obowiązek. Czy chociaż jedna uchwała była skontrolowana w tym trybie?
Nie była. Jeżeli chodzi o taki dosłowny tryb, żaden z członków nie zgłaszał takiego zapotrzebowania wcześniej.
Ale nie ma zapotrzebowania, bo komisje opiniują merytorycznie uchwały.
Tak.
Więc później mają obowiązek statutowy i ustawowy te wykonanie tych uchwał opiniowanych skontrolować, jak są wykonywane. Zaopiniowała więc, co się z tą ustawą dzieje.
Uchwała.
Z uchwałą, oczywiście, przepraszam. A kontrola powinna przebiegać w trybie opisanym w statucie, czyli zawierać wnioski, stwierdzić wykonanie lub nie. Sporządzić sprawozdanie powinna komisja z tej kontroli. Komisja, nie wójt sprawozdanie. Komisja z kontroli. No nie moją rolą uczyć pana wykonywania statutu. Przecież pan doskonale zna ten statut.
Czy ja mam takie swoje stanowisko, jakie przedstawiłem na piśmie?
Ale proszę pana, to proszę podać podstawę prawną zaniechania przez Komisję Zdrowia kontroli wykonywania uchwał, które merytorycznie komisja opiniowała.
Z czego się orientuje, nie ma takiej podstawy prawnej zaniechania.
To dlaczego komisja nie wykonuje tego swojego statutowego obowiązku?
Odpiszę panu na mailowo. Bo nie chcę tak wyrywkowo, częściowo, żeby nie było pewnych niedomówień.
Czy nie mam pan odpowiedzi w tej chwili?
W tej chwili nie.
Przez 2 lata moich pytań.
W tej chwili nie udzielę pełnej odpowiedzi.
Czekam na odpowiedź.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, zamykam posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Zdrowia i Spraw Socjalnych. Tu macie państwo kawę, herbatę, jak chcecie się rozgrzać trochę, pani wójt, herbatę.
Pani babcia ma być komisja dzisiaj.
30, tak.
Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. 20
minut już bawię. Proszę?
20 minut bawię.
15?
No.
Ale ja
skończę. Mało? Nie, to właśnie dużo. No ja też.
Proszę, ja tu sobie usiądę. Mogę tu?
Mam tutaj pana Michałowskiego, nie będzie. Można my już tą listę na budżetową?
Tak, tak, oczywiście.
Dlaczego? Zatrzymała pani?